Zawsze miło mi się czyta wiadomości, które mi wysyłacie po wysłuchaniu podcastu.
Michał, w którym odcinku poruchasz? Bo już przegapiłeś Murzynkę, potem Bułgarki i aż się boję, co będzie dalej.
Dobrze się tego słucha w przyspieszeniu 120%.
To mi przypomniało taką historię, ale żeby nie było za wolno, to włączę w przyspieszeniu
razy 1,2.
Albo nie.
Chodziłem do gimnazjum katolickiego. Możecie sobie wyobrazić ten ważny dzień, w którym kończę ciemne lata mojej edukacji. Gimnazjum, które powinno zostać zlikwidowane dużo wcześniej, ale niestety załapałem się na jego istnienie. I ksiądz dyrektor, wręczając mi jakiś dyplom przy zakończeniu roku, czy to jakąś nagrodę, nie pamiętam co to było, musiał mi powiedzieć coś miłego, no bo samo wręczenie nagrody to by było za mało, trzeba coś powiedzieć, ale że ksiądz dyrektor za bardzo mnie nie znał, to powiedział:
Michaś, ja cię kojarzyłem jako takiego przymulonego i taki zaskoczony jestem. No nie spodziewałbym się, że wręczy ci tą nagrodę. Gratulacje.
Coś w tym stylu powiedział. Może użył lepszych słów, ale użył słowa przymulony i to nie zabrzmiało tak dobrze. Także nie jesteś pierwszą osobą, która zauważa, że lepiej mnie włączyć w przyspieszeniu razy 1,2. Cześć, jestem Zamulony Michał Miziarski i słuchasz Pole Pole Podcast.
Odcinek 10.
Jeny, co ta Irenka narobiła w poprzednim odcinku?
Może znacie jakieś grupy na Facebooku, które gromadzą społeczności zainteresowane słuchaniem pierdu o tym, że Michał sobie śmiga na stopa, że za darmo, jeździ za darmo i miewa sraczkę od owsianki. To też za darmo. To jest straszne, że ludzie jeszcze się nie dowiedzieli o tym podcaście.
Posłuchałem rady Irenki i wszedłem na kilka grup facebookowych, dodałem się i po zaakceptowaniu mnie wrzuciłem mniej więcej taką informację, że miałem niecałe 19 lat, wyciągnąłem z dna wiklinowego kosza torbę, przyszyłem do niej uchwyty od plecaka, spakowałem zabawkowy namiocik CK i ruszyłem autostopem w świat z budżetem 2000 zł na 3 miesiące. Mniej więcej taka informacja, plus jeszcze tam link i ile odcinków Pole Pole Podcast już jest. Naprawdę nie spodziewałem się, ale dostałem super dużo odpowiedzi. Najbardziej pozytywny odbiór był oczywiście na grupach autostopowych. Tam ponad 170 lajków i mnóstwo komentarzy. Na przykład: z chęcią posłucham.
Kozak jesteś.
No nieźle, gratulacje, szacun.
Podziw.
Jesteś
gość. Twórz
dalej, inspirujesz. Dostałem nawet na fanpage'u wiadomość, że jakbym szukał przekimania w Madrycie, to będę miał gdzie spać na sofie. Niestety przekornie, najlepiej się bawiłem czytając komentarze na innej grupie podróżniczej, gdzie również zamieściłem to swoje ogłoszenie. Zamieściłem tam również takie, że rozumiem, że admini mogą uznać to za reklamę, ale nie mam żadnych zysków z dzielenia się przygodami, a wkładam w słuchowisko dziesiątki godzin pracy. Może kogoś zainspiruję. Znowu zaczyna się miło. Super, z chęcią posłucham. Polecam. Ale później pan Maciek się wypowiada. Przecież tutaj 90% osób jest po to, aby reklamować swoje strony internetowe, z których mają korzyści. No to odpowiedziałem, no że tak, podcasty to jest góra złota. Na co pani Magdalena mi tutaj elaborat napisała? No niestety dużo w tym prawdy. Łatwo to sprawdzić, zadaj kilka pytań o mało popularne, aczkolwiek bardzo ciekawe miejsca w Europie, to nikt ci nie odpowie. Ba, nawet o nich nie słyszeli. To dziwne. Co to ma do mojego podcastu? Pan Jack podchwycił i mówi: dokładnie, człowiek ma już trochę dosyć tych postów, że człowiek podróżuje dookoła świata przez 3 miesiące za 3000 zł. Tanie sensacje, nic nie wnoszące i dające mylne informacje naiwnym. No to zwęszyłem, że tutaj z panem Jackiem może sobie porozmawiam, ale znowu się uaktualnia Magdalena. Najgorsze, że na dodatek podają niebezpieczne miejsca, jakoby tam byli sami, bez opiekuna wycieczki, albo nawet z dziećmi, albo to po prostu tacy ryzykanci, tak czy inaczej nie warto ryzykować. Tutaj mój imiennik znalazł się w roli obrońcy i mówi, że nie przejmuj się, ja jestem w Ameryce Południowej, najpierw w Kolumbii, Ekwadorze, teraz w Peru, a ci, co potrzebują na tygodniowy urlop w Grecji 4000 zł na osobę, niech sobie jeżdżą, nic nam do tego. Na to pan Jack odpowiada mu: get real, buddy.
Get real, buddy. Get real, buddy. Get real, buddy. Get real, buddy.
Get real, buddy. Odpowiada mi pan Wojciech: tutaj są czytacze, na słuchaczy to trzeba sobie zasłużyć. Pozdrawiam. Uwielbiam wszystkie posty kończące się na pozdrawiam.
Pozamiatałem.
Nie ma cię.
Jesteś zrównany z ziemią.
Spłyń. Oznacza to, że w zasadzie spamujesz. Jesteś na grupie, którą się czyta i nie przedstawiasz tu żadnych informacji o swojej podróży. Nie wkładasz za grosz wysiłku, aby zainteresować. I jak już ktoś chwycił bakcyla i chce czytać więcej, wrzucasz link i jedno zdjęcie? To właśnie znaczy, że na słuchaczy trzeba zasłużyć. Pan Bogusław się włącza do rozmowy. Co kto lubi, ale pojęcia nie mam, po co się robi te podcasty podróżnicze i wideo relacje i kto to ogląda, słucha i po co. Rozumiem rolę grup podróżniczych, żeby przekazać praktyczne informacje, gdzie, co i tak dalej, ale jakieś relacje rozbudowane z wakacji osoby X czy Y, to przecież tak, jakby emocjonować się kogoś historią, że poszedł do restauracji i zjadł dobry obiad, dobrze mu się spało albo miał dobry seks. Fajnie dla niego, ale każdy chyba sam woli to przerobić, niż tracić czas na wczuwanie się w kogoś emocje. A po co czytamy książki, po co oglądamy filmy? Matko, no kiedy jaki filozof się tutaj włączył? Pyta mnie, po co przeżywać czyjeś emocje zamiast samemu ich doświadczać. W przypadku mojego podcastu, dla rozrywki. Gdy robisz jakąś powtarzalną rzecz, możesz sobie włączyć podcast na słuchawkach i tyle. Ale pan Bogusław nie może mi dać za wygraną. Okej. Jeśli znajdujesz odbiorców, ktoś tego słucha, to fajnie. Ale co tobie to daje? W sensie, jaka jest twoja motywacja, jak jesteś w miejscu X czy Y, że decydujesz się poświęcić swój czas na to?
Ja już się pogubiłam. Chodzi o X czy o Y?
Szczerze powiedziawszy, trochę ciągnąłem tą dyskusję tak na siłę, żeby pociągnąć za język jednego, drugiego, trzeciego, ale pan Bogusław pogrąża się w swojej prawdzie i nie dopuszcza innej możliwości. On wie coś o mnie, czego ja sam o sobie nie wiem. I tu nie ma mowy o tym, żeby on posłuchał podcastu. Nikt z tych komentujących nie słucha podcastu. To jest trochę posrane. Pan Rafał. Żebro podróżowanie jest teraz w modzie. Nie wystawiaj w muzułmańskich krajach podeszw w stronę ludzi, bo kogoś możesz urazić tak a propos. No byłem bardzo ciekaw pana Rafała, więc zapytałem, co ma żebro podróżowanie do mojej podróży. Niestety, nie dowiedziałem się. Pan Rafał zamilkł. Ja już trochę nabrałem dystansu do tego typu komentarzy, bo byłem dwa razy na trójmiasto.pl, znaczy był artykuł o mnie i tam się dowiedziałem, że za kasę rodziny to fajnie jest podróżować, że autostop to szajs, można stracić życie lub szmal, albo zostać zgwałconym i tak dalej. Ale widzę, że inne osoby, które są po mojej stronie, bardzo dotykają te komentarze kierowane wobec mnie. Więc ten Michał, który opowiadał o tym, że jest w Ameryce Południowej i wydaje grosze, napisał, że po komentarzach powyżej widać, czemu on nie chce mieszkać w Polsce. Kolega robi podcast z podróży, w którym opowiada o swoim podróżniczym życiu. I tyle. A tu leje się tyle jadu z Polaczków, że aż mu się nie chce wierzyć w to, co oni piszą. Że tylko kilka przytoczę. Żebro podróżowanie. Ten mądry, co to napisał, chyba nie wie, że można pracować w podróży bądź użyć wolontariatu, choćby workaway.info. Słuchanie podcastu nie ma sensu, bo kto by chciał słuchać o czyichś wyprawach. No to piszę do Pawlikowskiej, żeby z radia zdjęła swoje programy. Dawanie mylnych informacji. To, że ty nie potrafisz tanio podróżować, to nie znaczy, że się nie da. No, proste podsumowanie, no. A pan Wojciech komentuje. Żyłka panu pęknie z nerwów. Także na koniec tego wstępu posłuchajmy sobie czegoś pozytywnego, ale takiego pozytywnego do bólu.
Cześć Michał, wysłuchałam twojego podcastu, nawet trzy razy prawie cały i są super, naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Mówisz o takich rzeczach właśnie, które mogły być dla kogoś wstydliwe, a w fajny sposób to opowiadasz i naprawdę świetnie to robisz. No to jakby było za mało, to na końcu jeszcze powiem super, dzięki, fajną robotę robisz.
No i super, od razu się milutko robi. Spokojnie, nie będę jednak hajzerować, robić z siebie ofiary. Chciałbym, żeby to miało taki wydźwięk, że jeżeli się chcesz pokazać innym osobom, które również mają inne spojrzenie na świat, musisz się wystawić na krytykę, ale chyba zdrowym podejściem jest zlanie osób, które niestety nie formułują logicznie argumentów.
To gdzie zakończyliśmy?
X czy Y?
W miejscu X czy Y?
Przejdźmy do Gruzji. Cały dzień snułem się po Batumi, pierwszym większym mieście w Gruzji, bez konkretnego celu. Porobiłem kilka zdjęć, potem na 2 godziny usiadłem na jakimś podwórku i podczas gdy na trzepaku suszyły się moja norka i śpiwór, zszywałem moją rozpruwającą się torbę. Teraz działa bez większego zarzutu. W ogóle w podróży bardzo często przydawały mi się igła i nitka. Zaczęło się od cerowania skarpetek.
Och, jaki ty jesteś manualnie utalentowany. Wszyscy cię podziwiamy. Może jeszcze zaraz zaczniesz żonglować jak pajac?
Już od 2 lat mało żonglowałem, więc znalazłem 3 kamienie, ale zdecydowałem, że jednak nimi nie pożongluję, bo jest to zbyt bolesne dla dłoni.
Ocaliłeś swój honor.
Wieczorem zaszyłem się na 3,5 godziny w kawiarence internetowej. Tak, wiem Irenka, co teraz będziesz chciała powiedzieć, ale cicho, tam się nie serwuje kawy. Tak, tam się serwuje internet. Pamiętam, że w tamtej kafejce trochę porozmawiałem po niemiecku z panią ekspedientką. Nawet osoba, która mnie podwiozła do Batumi, dogadywała się ze mną po niemiecku. Wychodzi na to, że Niemcy są bardzo częstym państwem, do którego imigrują Gruzini. I te 6 lat nauki języka niemieckiego w szkole gimnazjalnej i w liceum bardzo się teraz przydały. Gdy skończyłem, kupiłem w sklepie 3 mandarynki. To nimi zacznę żonglować po roku przerwy. Załapałem się również na ostatni kurs, na kolejkę linową, która kursuje nad Batumi. Koszt to 3 lari, czyli jedyne 6 zł. Gdy jechałem samemu w wagoniku, przełożyłem głowę przez wąskie barierki w oknie i obserwowałem Batumi nocą z odmiennej perspektywy. Podczas lotu nad miastem krzyczałem juhu! Plułem w dół, czułem, że się zachowuję jakoś debilnie, ale nie szkodzi. Myślę, że to jest dosyć obraźliwe, co teraz czytam, ale dobra, każdy debil może tutaj dojechać. Wystarczy tylko, że się odważy, ruszy z domu. Mi tej odwagi nie zabrakło, więc mam powód, dla którego mogę wrzeszczeć, wystawiać głowę z wagonika i pluć w dół. Z góry wracałem już z 2 parami młodych ludzi. Gdy w ich obecności wystawiałem głowę przez okno, jedna z dziewczyn od razu złapała mnie, abym się odsunął od okna.
Nic się nie zmieniłeś. Jesteś jak piesek lub niemowlak ukryty w ciele dorosłego. Aż nie wiadomo, jak się zachować wobec takiego wyrostka, który ewidentnie za wcześnie został spuszczony ze smyczy.
Zacząłem wtedy rozmawiać z nimi po rosyjsku i wskazali mi kierunek, w którym mam podążać, aby dojść na północny wylot z miasta. Zasypiam na plaży, niestety kamienistej, przy bardzo ruchliwej drodze. No powiem szczerze, że zachowywałem się idiotycznie i bez poszanowania kultury, ale uwierzcie mi, jeszcze w tym odcinku będę zachowywać się jeszcze bardziej nierozsądnie. Wtorek, 1 października 2013. Jechałem bocznymi górskimi drogami do Kutaisi. Po drogach przechodziły krowy, świnie, kozy, beztrosko leżały psy. Często kierowcy musieli się zatrzymywać, aby zwierzęta trochę się przemieściły, bo bywało, że po jednej stronie stoi jedna krowa, po drugiej stoi 5 i tak na siebie patrzyły, aż w końcu jedna mówi do drugiej a ta po drugiej stronie odpowiada. W Kutaisi znalazłem kafejkę internetową. Porozmawiałem z właścicielką i jej mężem. Ostrzegli mnie, że pogoda ma się pogorszyć. Teraz w dzień jest około 25 stopni i słońce, a już jutro temperatura spadnie o 10 stopni, czyli będzie 15. I do końca tygodnia ma być pochmurno. Dla mnie to były złe wieści, ponieważ mój śpiwór, który był na 1,67 m i na ciepłe letnie noce, mógł nie zdzierżyć tego. Po zmroku wyszedłem na wylot z Kutaisi, wystawiłem kciuka i od razu zostałem podwieziony do miasta 30 km dalej i złapałem stopa bezpośrednio do Tbilisi, czyli do stolicy Gruzji. Był to bus, który przy podjeżdżaniu pod górę często się psuł, ale dla mnie to nie był problem. Podjeżdżamy pod górkę, podjeżdżamy i nagle plup. Zatrzymuje się samochód, kierowca wychodzi, bierze wodę, podnosi maskę, otwiera wodę i leje tą wodą po silniku. Przecież to mogło wybuchnąć czy coś, bo są potężne skoki ciśnienia. Więc to nie było rozsądne na pewno. Ale to są moje jakieś dywagacje z perspektywy czasu. Wtedy ja w ogóle nie myślałem. Traktowałem to jako ciekawostkę. Spałem przez 3 godziny podróży, aż tu przed Tbilisi budzi mnie kierowca i mówi, że tutaj skręca, więc muszę wysiąść. Całe szczęście, bo w mieście to ja bym nie miał gdzie rozłożyć swojej norki, a tak to idę 100 metrów w bok od ulicy, pod górę i zasypiam w ustronnym miejscu. Gdy wstałem i byłem już gotowy do podróży, była 13. Ja się nigdzie nie spieszę. Złapałem na stopa parę, która płynnie mówiła po angielsku. Byli młodzi, około 30 lat. Podwieźli mnie prosto pod irański konsulat. Poczekałem godzinę, aż skończy się przerwa w pracy w ambasadzie. Przy okazji jadłem obiad, haczapuri i cinkali. W ambasadzie od pracownika wydającego wizy dowiaduję się tego, co czytałem w internecie. Koszt wystawienia wizy wynosi 50 euro i czeka się na nią od 3 tygodni do 3 miesięcy. W konsulacie były też ze mną 2 Japonki, które też starały się o wyrobienie wizy. Jedna z nich mi powiedziała:
a słyszałeś, że jak się wyjedzie z Gruzji do Turcji, to tam jest miejscowość Trabzon?
A mówię, no tak, tak, ja tam byłem w Trabzonie.
No to tam wydają wizę do Iranu w ciągu 1 dnia.
No kurde, jak to się dzieje, że tutaj w Gruzji się czeka 3 tygodnie do 3 miesięcy, w Polsce tak samo, 3 tygodnie do 3 miesięcy, a tam w jeden dzień. No kurde, to jadę znowu do tego Trabzonu. No ale skoro już jestem tutaj w tej Gruzji, to sobie trochę po niej pojeżdżę. Kraina geograficzna Sfaneti jest położona na północy Gruzji. Wygląda na to, że aby tam dotrzeć, najłatwiej będzie jechać przez Kutaisi, w którym dopiero co byłem, więc robię odwrót i jedę tam, skąd przyjechałem. Wyjeżdżając marszurutką numer 30 na obrzeża miasta, przez całą drogę patrzyłem się przez otwarte okno na ludzi i myślałem sobie, że fajnie byłoby pójść na jakieś studia, żeby spróbować w życiu czegoś nowego. Myślałem sobie, że może informatyka, a może znowu spróbuję do szkoły filmowej, do której się nie dostałem. A może scenariopisarstwo? Przecież ja tak dużo piszę. Tym bardziej doceniałem ten moment, że później miała nadejść rzeczywistość. Już dwa razy słyszałem od ludzi, że dobrze mówię po rosyjsku. To zabawne. Wyjechałem niecały miesiąc temu, znając po rosyjsku kilka słów i umiejąc liczyć do 10, a teraz podczas rozmowy używam już więcej rosyjskich słów niż polskich. Ha! A skąd ja mogłem wiedzieć, czy to są polskie słowa, czy rosyjskie, skoro ja rusycyzowałem polski język? Czemu ja sam oszukuję siebie w swoim pamiętniku? Następnego dnia wstałem wcześniej, choć bez pośpiechu. Poczytałem książkę i wyjechałem. Autostopem jechało się dobrze, choć nie, bardzo ciężko. Co chwilę zatrzymywały się obok mnie taksówki, autobusy i marszrutki i musiałem tłumaczyć, że nie jestem zainteresowany. Ja jadę tylko za darmo. Wczesnym popołudniem wylądowałem w mieście, gdzie był rynek. Zobaczyłem wychodzącą z niego kobietę objuczoną pościelą. Obszedłem więc cały rynek i jest, znalazłem sklep z pościelą. Akurat mi w głowie rozbrzmiewały te słowa pani z kafejki internetowej, że miało przyjść ochłodzenie. Wybrałem taką grubą torbę, która po złożeniu zajmuje mniej więcej tyle powierzchni, co cały mój dotychczasowy bagaż. Utargowałem cenę 20 lari i w tym momencie bardzo się przydał worek na śmieci. Kupiłem worki na śmieci w Biedronce przed podróżą. Ze względu na swoją nieprzemakalność będzie mógł mieć jakieś uniwersalne zastosowanie. I faktycznie był idealnym pokrowcem na torbę. W ogóle wykombinowałem coś takiego, że użyłem sznurka, żeby móc za każdym razem, gdy podnoszę torbę, mieć przytroczony ten worek na śmieci z kołdrą w środku. I w ten sposób nie musiałem jej trzymać ani w ręce, ani nic. Po prostu nosiłem na sobie. Ma to jednak swoje wady. Ciężko jest mi przecisnąć się przez wąskie drzwi w małych sklepach. No, czasami musiałem ściągać plecak, żeby w ogóle wejść do sklepu. Taki szeroki byłem, jak zawodnik sumo. Po południu dojeżdżam do Kutaisi i udaję się na wylot z miasta. Kiedy akurat robiłem zdjęcie krowy, przejeżdżali śmieciarze na śmieciarce i krzyczą: "Sfotografuj nas!" Robię więc im zdjęcie i dalej ruszam pieszo. Zatrzymuję się tylko, gdy nadjeżdża samochód w moją stronę. Mam taki zwyczaj, że jeśli miejsce nie jest idealne do łapania stopa, a mam jeszcze siłę, to nie zatrzymuję się aż do znalezienia idealnego miejsca. Wybrałem mało uczęszczaną drogę do Svaneti. Prowadzi przez góry, w dużej części nie ma asfaltu i są wielkie dziury. Jedzie się średnio 20 km na godzinę. Łapię stopa, ale przed ruszeniem mężczyzna z siwizną na głowie ostrzega mnie, że tutaj nie ma hoteli, a już nadchodzi noc, a do tego jeszcze nieustannie pada i jest dosyć zimno. Ponadto grasują tu wilki i niedźwiedzie. Poza tymi dwoma ostatnimi doskonale wiem, na co się porywam, ale wiem, jak należy postępować na wypadek spotkania z wilkiem lub niedźwiedziem. Tak mi się wydawało, jaki ja byłem odważny. Ja wiem, jak postępować z wilkiem i z niedźwiedziem. Wiem, dopóki go nie spotkam. A tu mam napisane, że nie patrzeć się w oczy, spokojnie wyjąć jedzenie, położyć na ziemię, oddalić się z początku powoli, a jak już zacznie pałaszować, to w nogi.
Czy to jest instrukcja postępowania z wilkiem, który jest wegetarianinem?
A na wszelki wypadek zawsze mam w pogotowiu gaz pieprzowy. Kierowca ostrzega mnie również. W Svaneti jest mróz i pada śnieg. Na szczęście po 10 kilometrach mnie wysadza. No cóż, nie chciałem słuchać ludzi, którzy mówią rozsądnie. Kolejnym, a zarazem ostatnim kierowcą tego dnia był Georgi, 30-paroletni człowiek o wielkim sercu. Jechaliśmy dopiero od 3 minut, a już zaproponował mi, że mogę się u niego przespać w domu. Georgi mieszka w maleńkiej wsi. Ma własne krowy, własną kukurydzę, winogrona, pszczoły i zapewne wiele rzeczy, o których nawet się jeszcze nie dowiedziałem. Wchodzę do domu i konsternacja. Stoję sam przy ścianie, Georgi gdzieś poszedł. Nie wiem, co ze sobą zrobić. Po chwili wraca i mówi mi, żebym usiadł. Powoli zaczynają się pojawiać inni domownicy. Nie mówiąca po rosyjsku mama Georgija, już mówiący ciut-ciut ojciec Georgija, w końcu żona mówiąca płynnie i jednoletnia córeczka. Z nią się dogadywałem chyba najlepiej. Przychodzi też dwóch sąsiadów, którzy dla Georgija są jak bracia. Idę się umyć i przy okazji szoruję w zlewie brudne majtki i skarpetki, jak zawsze standardzik. Gdy gospodarz puka po upływie pół godziny, okazuje się, że znowu niepotrzebnie, ponieważ specjalnie dla mnie ustawił pranie, po czym zaprosił na posiłek.
W nagrodę powinien kazać ci zjeść te wszystkie skarpetki i popić wodą ze zlewu. Smacznego.
Jeżeli czegoś żałuję po podróżach, to chyba tego przypału, który robiłem. Przy stole siedzą sami mężczyźni, podczas gdy kobiety przygotowują dla nas posiłki w kuchni i przynoszą na stół. Czyli jest to typowo patriarchalny obraz Gruzji, którego mogłem doświadczyć na własnej skórze. Teraz zaczynamy rozmawiać więcej. Kosztuje wiele pyszności, m.in. bułeczki z kukurydzy na ciepło podawane z serem, ziemniaki z gruzińskim keczupem produkcji własnej, chleb z miodem kasztanowym, czaj do picia i wiele innych rzeczy. Proponowali mi wiele alkoholi. Słynne z dobrego smaku gruzińskie wino, piwo oraz czacze, czyli wódkę połączoną ze świeżym sokiem z winogron. Mogę się mylić w tym, co tutaj powypisywałem w pamiętniku, ale to były takie pierwsze informacje, które dostawałem wtedy będąc w Gruzji i być może to źle rozumiałem, bo oni mi to chyba po rosyjsku mówili, a ja po rosyjsku nie mówiłem. Każdy toast był unikalny i tak dobrze wytłumaczony przez Georgija, a tylko on jako pan domu wznosił toasty, że mimo mojej i ich słabych znajomości języka rosyjskiego w końcu pojmowałem za co. Na przykład za wszystkich bohaterów, co oddali życie za swoje rodziny. Gaumarjos, czyli na zdrowie. I wszyscy pili. No, oprócz mnie. Utrzymałem swoją abstynencję, więc stukałem się ze wszystkimi szklanką z piwem, mówiąc gaumarjos, po czym piłem wodę lub czaj. Georgi w końcu się tak obruszył, że powiedział mi, żebym stukał się tym kieliszkiem albo tym kuflem z piwem, ale nawet nie pił tej wody, bo to już głupio wygląda. Później dołączyły do nas kobiety, które co prawda nie piły, ale jadły już zimny posiłek. W tle leciał gruziński taniec z gwiazdami. Sądząc po zainteresowaniu, jakie wzbudza wśród domowników, u nich to pewnie jest nowość. A więc udało mi się poznać słynną gruzińską gościnność. Nic prostszego. Wystarczy deszczową porą wybrać się na mało uczęszczaną drogę, a w dodatku kiedy zapada zmrok i do tego mieć dużo szczęścia. Podpytałem Georgija, dlaczego tak mnie goszczą, dlaczego tak się otworzyli dla mnie. A on stwierdził, że Bóg mnie im przysłał. Wieszam pranie na suszarce, a Georgij włącza wiatrak, aby przez noc zdążyło się wysuszyć. Goście pomału wychodzą. Przez chwilę rozmawiam sam z Georgijem i jego żoną o naszych wierzeniach i udaję się do własnego pokoju, w którym czeka na mnie wielkie, ciepłe i wygodne łóżko. Jednak zamiast iść spać, przez półtorej godziny piszę w pamiętniku. Teraz jestem ciekaw, czy to jest już ten... Tak! Piątek 4 października 2013. Dzień, w którym zrobiłem najbardziej idiotyczną rzecz w całej podróży. Po 11 rano do mojego przytulnego pokoju puka Georgij i zaprasza na śniadanie. Jemy to, co wczoraj, a dziadek razem z przyjacielem Georgija, który specjalnie przyjechał, wznoszą toasty i krzyczą Gaumarjos! Na śniadanie przyjechał też teść Georgija. Przy stole siedzimy 3 godziny. Bawię się w międzyczasie z Nino, roczną dziewczynką, i pytam Georgija, gdzie warto pojechać w Gruzji. Po 14 razem z Georgijem i jego żoną oraz Nino ruszamy do Kutaisi. Akurat jechali do lekarza, więc nie było problemu, aby zostawili mnie na wylocie. Aha, czyli już po raz trzeci wylądowałem w miejscowości Kutaisi, bo oni mi wytłumaczyli, że tak naprawdę to ja nie przejadę za bardzo tą drogą. I ten gość, który mówił, że tutaj wilki, tutaj niedźwiedzie, tutaj śnieg leży, on miał rację. Tamtędy się nie przejedzie. Po prostu miałem swoją wizję. Tak, ja przejadę.
Nie obwiniaj się, to nie twoja wina. Przecież Bóg cię im zesłał.
Więc musiałem jechać bardziej uczęszczaną drogą w Sfaneti, co też mogło nie być najlepszym pomysłem. Georgij chciał mi nawet kupić bilet na marszrutkę, ale odmawiam. Wolę pojechać autostopem. Przechodzę kilkaset metrów pieszo i decyduję się odpocząć na polanie. Jest to aktywny odpoczynek, bo żongluję mandarynkami. Potem łapię bezpośrednio podwózkę do Prometheus Tunnel, polecanej przez Georgija jaskini. pokazuję przeterminowaną legitymację szkolną, więc płacę połowę ceny biletu, bo bilet studencki. Jaskinia była piękna i dobrze oświetlona LEDami kolorowymi, trochę jak w burdelu, mnóstwo stalagmitów, stalaktytów i stalagnatów. Gdy podziwiałem te wyżłobione przez naturę kształty, zastanawiałem się, co ja wyrzeźbię ze swojego życia i czy za rok znowu będę studentem, czy będę podróżnikiem. Moje rozmyślania przerwały polskie głosy. Była to polska wycieczka, ale przez całą godzinę nie zdradziłem swojego pochodzenia, tylko gdy Polak przytrzymał mi drzwi już wyjściowe, powiedziałem dziękuję, a on na to nic. Może pomyślał, że mu się przesłyszał. Matko! Dorota, powiedz dzień dobry, jesteś na podcaście.
Dzień dobry, jestem na podcaście. Nie, no dobra, to ja się rozłączam.
Rozłączam.
Rozłączam, przepraszam.
Nie masz problemu.
Jeszcze raz zadzwonię.
Dorota, dobrze. Twoja pomyłka będzie na podcaście.
Michał, nie włączaj tego do podcastu.
No to musisz się rozłączyć.
To się wyłączam.
To się wyłącz.
I życzę wszystkim miłego słuchania.
Pa. No dziękujemy, pa. Jestem w Australii. Dorota właśnie skończyła pracę, a jeszcze nie rozpocząłem, ponieważ specjalnie rezygnuję ze swojego wynagrodzenia, aby nagrać ten podcast. Bo to mnie utrzymuje w takim bardzo dobrym nastroju, że co tydzień koniecznie muszę nagrać podcast, wyedytować, wrzucić i mam jakieś poczucie misji w tym wszystkim. Rozliczenie się ze swoją przeszłością podejrzaną. Wyszedłem 2 kilometry pieszo poza jaskinię i doszedłem do głównej drogi. Podszedł do mnie pewien mężczyzna, w średnim wieku, z małym, wyblakłym tatuażem na grzbiecie dłoni. Trochę typ recydywisty. I on i ja słabo mówimy po rosyjsku. Częstuje mnie ciasteczkami i razem ze mną wyciąga rękę do łapania stopa. No koleś w średnim wieku, prawie łysy, z wyblakłym tatuażem, wyciąga łapę ze mną, no to na pewno mi nie pomoże. Jeszcze do tego zaczyna kropić deszcz i jeszcze do tego zaczyna zapadać zmrok. A on ma w lewej dłoni siatkę z piwami. I on chce mi pomóc złapać stopa. Nie dziękuję. No ale nie powiem mu, że nie dziękuję. Chociaż mógłbym, ale tego nie zrobiłem. Utrudnia mi tylko zadanie. Ale przez grzeczność nic nie mówię. Choć szybko staram się zmyć, podając za powód zapadający zmierzch. On jednak proponuje, żebym przespał się u niego w domu i rano kontynuował podróż. Oczywiście zgadzam się, pada deszcz, a poza tym chcę zobaczyć, w jakich warunkach ten człowiek mieszka. Bo mam może jedną taką jedyną możliwość w życiu, że poznam, jak wygląda wnętrze mieszkania Gruzina, który chodzi sobie z siatką piwa. Przecież to się może już nigdy w życiu nie przydarzyć. Może coś z tego wyniosę. Idę. Szliśmy tak kilometr drogą, aż w końcu skręciliśmy w prawo, w taką ubłoconą drogę. I tak przechodzimy, brocząc w tym błocie i on pokazuje.
Tam mieszka moja mama.
Patrzę sobie, no zwykły domek jednorodzinny, fajnie.
A tu mieszkam ja.
Patrzę, drzwi, które nawet nie zamykają się na klucz, nie ma zamka. Nierówna cementowa podłoga, po której chadzają tudzież skaczą robaki. Ogólnie jest to tylko jeden pokój. W pokoju znajdują się tylko 3 rzeczy. Łóżko, szafka, kominek i to wszystko. Nawet stołu tutaj nie ma.
On mówi, o przepraszam, że stołu nie mam.
A ja na to macham ręką, no pewnie, no wiadomo, no nie każdemu się jakoś tam super powodzi, żeby miał stół. W tamtym momencie wydawało mi się to zupełnie normalną rzeczą. Jednak szczerze, coś mi intuicja podpowiadała, że coś jest nie tak z tym kolesiem, ale ignorowałem ten głos. Od początku ten 39-letni facet mówił:
my, jak bracia.
Ponownie częstuje mnie ciasteczkami, które maczam w gęstym dżemie śliwkowym, który mnie również poczęstował. Bardzo mnie próbował nakłonić do napicia się z nim piwa, ponieważ
my, jak bracia.
Ale ja mu również stanowczo odmawiam. Piwo leje z 2-litrowej butelki, takiej plastikowej. On sam twierdzi, że potrafi wypić 5 litrów tego piwa, więc ja jeden kubeczek nie napiję się? Tak, piliśmy z kubka, ponieważ on nie miał szklanek. Jego przesadna gościna staje się dla mnie natręctwem. Niech odwali się ode mnie i da mi spokój. Nie chcę pić piwa, to nie. Grzecznie więc zbaczam na jakiś inny temat, bo ja nie chcę nikogo urazić. Zadzwonił do swojej jakiejś koleżanki i kazał mi mówić po niemiecku, że jestem policjantem. Co to w ogóle się jakoś zaczęło dziać? Jakieś dziwne rzeczy. Wiadomo, no narąbał się człowiek, robi jakieś głupie rzeczy. Ale ja Nie miałem w sobie asertywności żadnej i zacząłem gadać po niemiecku do kobiety, która była w telefonie, niby jakaś jego kochanka. Nie wiem, co to miało w ogóle być. Gdy mój gospodarz już wypił prawie 10 kubków piwa, liczyłem, i wypalił mnóstwo papierosów, mówił, że będziemy razem tutaj spać na łóżku. No łóżko niezbyt szerokie, takie 1,10 m. Nie, ja śpię na ziemi. Ja rozłożę karimatę tutaj i udaję takie rozkładanie niewidzialnej karimaty na ziemi. I położę się pod kołdrę. Tą kołdrę, co kupiłem na rynku w Gruzji.
Ależ nie ma mowy. Położymy się razem na łóżku. My jak bracia.
Odczekałem trochę, ale powróciłem do tego tematu. I mówię, ja tutaj śpię i wskazuję na ziemię. A on mówi,
nie.
I wziął kubek z piwem,
tu brudno.
I chlusnął na ziemię. No, faktycznie, brudno. Coś się właśnie tam rozlało. Ale mówię, nie, spoko, ja mam karimatę, patrz, położę karimatę na to i będzie sucho. On mówi, że nie. W końcu jakoś sobie pomyślałem, jestem młody, mam 19 lat, przede mną całe życie. W sumie skoro tak mu zależy na tym, żebyśmy weszli razem do łóżka, to wejdźmy. Co może się złego stać? On rozbiera się do majtek i kładzie pod kołdrę, a ja zostaję w leginsach i w koszulce. Koszulce z napisem Miasto Poezji. Eto, mówię, jak piżama. On patrzy na mnie tak posępnie, ale akceptuje to. Ja tak śpię, mówię. Mieszanką gruzińskiego z rosyjskim oświadcza, że mam się czuć jak w domu. Kładziemy się do łóżka, przykrywamy kocem. Wtedy objął mnie ramieniem i zapalił papierosa.
Jak bracia,
mówi. Nie no, stary, przesadzasz, myślę sobie. Choć nic nie mówię. Po chwili odrzucam koc, wychodzę z łóżka i coś zaczynam grzebać przy torbie. Mówię, ja śpię na ziemi, ja na ziemi. On mówi, że...
Nie, no nie ma takiej opcji, my jak bracia.
Po chwili on odrzucił koc, wyszedł, aby zgasić światło. W tym momencie zobaczyłem, że w jego kroczu takie niebezpiecznie duże wybrzuszenie się zrobiło. O nie, ja stąd spadam. Bezinteresowna pomoc od interesownej różni się tym, że człowiek bezinteresowny robi wszystko, aby jego gościowi było dobrze. Dostrzegłem jednak, że nie czuję się tutaj dobrze, za to on ma niezłą atrakcję. Pakuje swoje rzeczy. Robię porządek, mówię. Ordnung. On leży na łóżku i do końca nie wie, do czego się szykuje. Gdy dopiąłem zamki w torbie i plecaku, objuczyłem się bagażem. On zaczął chyba rozumieć, że wychodzę. Ja tylko wkładam swoje stopy w buty, nawet ich nie wiążąc. On wtedy wyskakuje z łóżka jak na sprężynie i próbuje mnie zatrzymać. Odpycham jego rękę i idę do drzwi. Otwieram, on próbuje zamknąć, ja jednak z całej siły napieram. Kargat! Krzyczę, dokładnie z tą samą intonacją, czyli po gruzińsku. Papa! Opuszczam to miejsce, gdy jest już zupełnie ciemno i idę przez błotnistą drogę. Z wpół założonymi butami, obserwując żenujący widok 39-latka stojącego u progu swojej brzydkiej lepianki w białych bokserkach. Serce mi wali dosyć mocno. No ale on nie pobiegł za mną, bo przecież jest na boso, w bokserkach. Tak jakby otrzeźwiał. Wychodzę na nieoświetloną, krętą ulicę, przy której nie ma gdzie rozbić namiotu. Wszędzie domostwa lub sady. Odczuwam spokój. Udało mi się w odpowiedniej porze opuścić tego człowieka, przy którym nie czułem się bezpiecznie. Idę drogą, a gdy przejeżdża samochód, daję znaki świetlne latarką i macham ręką. Zatrzymuje się trzeci, choć w najmniej oczekiwanym miejscu. Tuż za ostrym zakrętem w nieoświetlonym miejscu. Właściwie nawet przejechał za mnie, zatrzymał się, cofnął. Autostop nocą jest jak najbardziej możliwy. I jak się później okazało, w połączeniu z deszczem i przygodą, którą właśnie się przeżyło, daje efekty. Zapakowałem torbę do bagażnika i wsiadam. Staram się wytłumaczyć po rosyjsku, że właśnie uciekłem z domu faceta, który był zbyt natrętny i szukam miejsca, gdzie będę mógł rozłożyć namiot. Nie wiem, czy osoba, która podwoziła mnie na stopa, w pełni zrozumiała, co ja mam na myśli, ale postanowiła mi pomóc.
Jadę do moich rodziców,
mówi kierowca, wyglądający na 40-latka, ale pali dużo papierosów, więc może ma około 35 lat.
Tam możesz przenocować, a jutro podwiozę cię do głównej drogi i pojedziesz dalej.
Oczywiście standardowa procedura, czyli mówię, że nie, trzeba mi, wystarczy namiot, a on mówi, że przecież nie ma problemu, jego rodzice mnie ugoszczą. Gdy dojeżdżamy do domu, zauważam typowy w Gruzji podział obowiązków domowych. Kobiety gotują i zajmują się dziećmi, a mężczyźni oglądają telewizję lub rozmawiają ze sobą. Dawid, bo tak ma na imię kierowca, każe mi usiąść na fotelu i rozmawiamy. Do rozmowy włączają się też jego rodzice. Gruzja jest małym, górzystym państwem, które ma swoje początki w starożytności, a w IV wieku przyjęło chrzest. Kiedyś było większe, jednak w XVIII wieku Turcja zagarnęła dużą część państwa, w której nadal mieszka 5 milionów Gruzinów, a aktualnie Rosja okupuje dwie duże krainy geograficzne. Uśmiecham się do siebie, myśląc, że miesiąc temu nie znałem rosyjskiego, a teraz zrozumiałem tę krótką lekcję historii Gruzji przeprowadzoną przez Dawida. Następnie we dwójkę siadamy przy zestawionym jedzeniem stole.
Kuszaj,
mówi Dawid i przysuwa pół misek z fasolą.
Popróbuj.
Czyli jedz, spróbuj. No takim rosyjskim to ja mogę się wam pochwalić, że ja rozumiem, no. Najadam się do syta. Dawid ciągle ze mną rozmawia, tłumaczy mi wszystko, co tylko zechce. Mówi dużo i nic dziwnego. Powiada mi, że jest starostą. Co chwilę podsuwa mi kolejne potrawy.
Popróbuj!
Ziemniaki ugotowane w kształcie frytek z sosem, jajecznicą, chleb z miodem, haczapuri. Haczapuri to było moje ulubione gruzińskie danie, czyli chleb z serem. Podawane na ciepło, najlepsze. W Gruzji można haczapuri kupić w prawie każdym sklepie spożywczym. Uważam, że w Polsce przyjęłoby się. Jest to dobry pomysł na rozkręcenie biznesu.
Od momentu, gdy Michał to pisał, minęło 6,5 roku. Pojawiło się w Polsce wiele gruzińskich restauracji i piekarni serwujących haczapuri. To się nazywa mieć nosa do interesu, a i tak zaprzepaścić swoją szansę na miliony.
Po najedzeniu się do syta, starosta Dawid prowadzi mnie do sypialni. Zasypiam sam, mając do dyspozycji dwa złączone łóżka. Jako że było krótkie, rozkraczam się i układam moje prawie dwumetrowe ciało po skosie, także zasypiam na dwóch łóżkach. A już leżałem w jednym łóżku z pijakiem. Ach, gdyby tylko ci ludzie, którzy mi tak fajnie komentowali na facebookowych grupach, usłyszeli ten odcinek podcastu, to by mieli pożywkę do rozmowy. I jeszcze do tego was okłamałem. W poprzednim odcinku powiedziałem, że jeżeli chcecie usłyszeć, jak zostaję pasterzem w gruzińskim Kaukazie, no to słuchajcie tego odcinka 10. A to się okazało kłamstwo, bo mi się pomyliły słówka. No pasterzem to nie byłem, tylko rolnikiem. I jednak w tym odcinku o tym nie powiedziałem, tylko w 11 o tym opowiem. W następnym odcinku wejdę w góry, gdzie widać nawet ślady wilków stąpających po śniegu. I teraz, kiedy myślę o tym, co ja wam powiem w następnym odcinku, to ja już nie jestem pewien, czy wejście do łóżka napalonego pijaka było najbardziej nierozsądną rzeczą, którą zrobiłem w tej podróży. A jeżeli macie ochotę się podzielić jakimiś przemyśleniami na temat mojego podcastu, to bardzo chętnie przeczytam wasze wszystkie wiadomości, a jeszcze chętniej dostanę wiadomości audio, bo mogę je później załączyć w podcaście i podzielić się nimi z innymi. Jeszcze się nie rozbiegajmy, dzwonek jest tylko dla nauczyciela. Jako pracę domową zapiszcie sobie polecić Pole Pole Podcast swojemu znajomemu. Pa, pa!
Poleć Pole Pole Podcast osobie X czy Y.